Druga niedziela wielkanocna. Drodzy, dzisiaj tekst, czytanie z Ewangelii pochodzi z Ewangelii Jana, rozdział 20. Od wersetu 19. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. Panie Boże, dziękujemy Tobie za pokój, który przyniósł na świat Twój Syn, nasz Zbawiciel, za światłość, która rozświeciła nasze mroki. Dziękujemy za Jego nowe życie, za to, że jest nowym Adamem, za to, że Bóg i człowiek w jednej osobie darzy nas życiem. Dziękujemy za to, Boże, że Ty prowadzisz nas i posyłasz nas w mocy Ducha Świętego, abyśmy głosili Twoje panowanie, abyśmy głosili Twoje nowe życie. Prosimy Cię, wzmocnij nas do życia w wierze, w służeniu Tobie, zwiastowaniu Ciebie. Amen. Także, drodzy, dzisiaj tematyka jest nowego życia, nowe życie, bo o tym jest właśnie fragment z Ewangelii. Kiedyś już Wam wspominałem, nie wiem, to było z 5-6 lat temu, odnosiłem się też do tego fragmentu z Ewangelii, wspominałem Wam, że sama końcówka Ewangelii Jana jest zbudowana w oparciu o oktawy. Muzycy powinni wiedzieć, co to są oktawy. W tradycji chrześcijańskiej mówi się o oktawie, bo rzeczywiście ona wynika z Biblii. Jezus z martwych wstał którego dnia? 8 dnia. Jezus z martwych wstał 8 dnia, czyli pierwszego dnia po sabacie, tak licząc po żydowsku. Ukazał się uczniom kiedy? 8 dnia. I zobaczcie, później znowu, tak, Tomasza z nimi nie było. I znowu po 8 dniach, tak, przychodzi do nich i ukazuje się Tomaszowi. Także 8 dzień towarzyszy w zasadzie, zaraz wam to powiem w skrócie, towarzyszy człowiekowi od początku stworzenia świata. Oktawa, słuchajcie, czym jest oktawa? Oktawa jest powtórzeniem dźwięku, tak, muzycy? Jest powtórzeniem dźwięku, ale wyżej, tak? To jest podobny dźwięk. To jest tak, jakby było to samo, ale co innego. Jakby było to samo, ale coś nowego, tak? Zobaczcie, i tak to jest od początku. Bóg stworzył świat w 6 dni, 7 odpoczął, a 8 dnia rozpoczął się nowy początek, nowy tydzień. Rozpoczął się zupełnie inny tydzień już w tym stworzeniu, tak? Nowa oktawa. Rozpoczął się kolejny tydzień, podobny do poprzedniego, jednak jakże inny, a jednak idący do przodu wyżej. Hebrajscy chłopcy, słuchajcie, byli obrzezywani 8 dnia. Dlaczego? Bo to miało być coś nowego. Nowe życie. Pierworodne zwierząt było dedykowane Jahwe 8 dnia po narodzinach. Poświęcenie Arona na arcykapłana kończyło się 8 dnia. Dlaczego? No bo wtedy był już gotowy do nowej służby, do nowego życia. Trędowaci, także mężczyźni i kobiety z upławami, byli oczyszczani 8 dnia, zazwyczaj 8 dnia. Poświęcenie świątyni zakończyło się po całym tygodniu różnych festiwali właśnie 8 dnia, uroczystym zgromadzeniem. No Jezus oczywiście powstał do nowego życia 8 dnia. Dlatego Wielkanoc jest oktawą. Wielkanoc jest oktawą, kończy tony starego stworzenia i rozbrzmiewa nutą nowego. U Jana Wielkanoc też ma swoją oktawę. Zmartwychwstanie realizuje się kiedy? 8 dni po Wielkanocy, kiedy Jezus objawia się Tomaszowi. To jest to ta realizacja, nie mówię, Jezus stał, tak, ale później dopełnienie następuje po oktawie. Zobaczcie, kiedy Jezus, mówimy o nowym życiu, kiedy Jezus spotkał wcześniej, w tym fragmencie, który jest przed tym fragmentem, Marię Magdalenę, wciąż był w drodze do Ojca. I ona była odwrócona, i ona nie ujrzała i nie rozpoznała go na pierwszy rzut oka i myślała, że to ogrodnik. A tymczasem kto to był? No w pewnym sensie to był ogrodnik. Ogród, nowy mężczyzna, nowy Adam, tak? W drodze do Ojca. Jezus już był Ojca, ale teraz przychodzi pod koniec tego dnia, kiedy oni już są zgromadzeni, kiedy jest już ciemno. Przyszedł do nich, Jezus powraca teraz do nich jako Pan i oni go rozpoznają jako Pana. Maria jedynie na chwilę dostrzegła, że jest Panem. Na początku myślała tylko, że jest ogrodnikiem, ale jak kiedy się odwróciła i on już odchodził, powiedziała: Panie, tak? A uczniowie od razu widzą w nim Pana, który przynosi wraz z sobą pokój od Ojca. Pokój. Słuchajcie, to, czego tak ludzie bardzo pragną, pokój. Wszyscy pragniemy pokoju, wszyscy chcemy spełnienia, wytchnienia pokoju, tak? I to Jezus przynosi. Także wersety 19-20, uczniowie 8 dnia przechodzą przez zmianę, jest wieczór i na początku, zanim Jezus jeszcze ich spotyka, słuchajcie, oni zamykają się na klucz w izbie, w jakimś pokoju, z obawy przed Żydami. W tym momencie są zatrwożeni jeszcze. Lecz Jezus przychodzi do nich właśnie tego 8 dnia, czy 1 dnia nowego tygodnia i ogłasza im pokój. I w tym momencie, słuchajcie, ten strach mija. Mija strach, ale też mija ciemność. Dlaczego? No bo akurat w Ewangelii Jana się rozpoczyna takim jednym z tych stwierdzeń, że Jezus przyniósł światłość na świat, tak? Więc kiedy jest z nimi Jezus, nie ma ciemności już w pewnym sensie, tak? Nie ma strachu. Kto jest we mnie, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie, tak? To jest obietnica Jana, Ewangelii Jana. Także słuchajcie, nic już nie jest w stanie zaszkodzić. My to śpiewaliśmy w tej pieśni, nie? Cóż może zrobić mi śmierć? Nie lękam się, tak? Nie lękam się, tak? Także mamy tutaj taki powrót do prologu Ewangelii. Tam, gdzie była ciemność, Jezus przynosi światło. A pokój oczywiście oznacza to spełnienie, złożenie czegoś razem, czegoś, co było do tej pory rozsypane na kawałki, coś, co było rozdzielone. Jezus przyniósł to do harmonii, wspólnie zebrał. To się wypełniło wszystko. I właśnie to jest nowe życie. To, co wcześniej było zniszczone, potłuczone przez grzech, teraz staje się oto nowym. I teraz, kiedy Jezus pokazuje im ręce i bok, żeby uwierzyli, właśnie objawia spełnienie. W jaki sposób nastąpiło sklejenie tego, co było rozsypane? Zobaczcie, życie Boga z jednej strony i ludzkie rany złączone w jedności. Tak? Bóg wziął grzechy, wziął nasze rany, wziął cały ten nędzny stan i to w sobie poskładał, tak? Także rany przypominają na pewno o tym ciężarze poniesionego grzechu i też o ludzkiej nienawiści, bo to ludzka, nasza nienawiść go zabiła, tak? Ale one zostały wchłonięte przez Boga. Dlatego uczniowie się radują. To jest przebaczenie, tak? Bóg cofnął skutki grzechu. Uzyskawszy pokój w Bogu, ponieważ Jezus przyniósł im pokój, uczniowie mogą teraz być posłani na misję. Już nie raz wam wspominałem dawno temu jeszcze, jak mówiłem wam o powołaniu Mojżesza, to tam jest dokładnie taki sam wzorzec, że Bóg nie powołuje nas do siebie tak sobie amuzą, żeby, nie wiem, tak po prostu, żebyśmy byli sobie powołani. Kiedy Bóg nas powołuje, to zawsze ku czemuś, ku jakiemuś zadaniu. I tutaj tak samo z uczniami jest. On ich powołuje na misję i ta misja ma się odbywać w mocy nie ich własnej, ale Ducha Świętego. Zobaczcie, tak jak Jezus ukazał się Marii Magdalenie zaraz po zmartwychwstaniu jako nowy Adam, który został stworzony po co? Żeby uprawiać i pielęgnować ogród, tak? Nie został stworzony sobie, żeby tam usiąść pod drzewem, pić piwo i czekać, aż mu gruszka na głowę spadnie. Został stworzony po to, żeby służyć. Tam jest dokładnie to słowo, które mówi uprawiać, to jest awad, to jest hebrajskie słowo, które oznacza służenie. Od tego czasownika pochodzi rzeczownik ewed, niewolnik, sługa. Tak? został stworzony, a też w 50% przypadków w Biblii hebrajskiej należy to słowo przetłumaczyć jako pracował. Także pracować znaczy służyć, jak niewolnik, jak sługa. Więc Adam ukazuje się w ogrodzie. On oczywiście nie spoczywa, bo jak czytamy w pierwszym liście Jana, to jest to kolejne czytanie, które się łączy z Ewangelią dzisiaj, o którym jeszcze wspomnę na końcu, no to zobaczcie, Jezus nieustannie się wstawia. Mamy urzędownika u Ojca, gdybyśmy zgrzeszyli. Tak, on nie skończył swego dzieła jeszcze. On nieustannie trwa w dziele nowego stworzenia. On jest naszym arcykapłanem. I zobaczcie, kiedy Jezus na nich dmucha, można powiedzieć, Ducha Świętego. Jak to odmienić? Tchnął, czasownik tchnął. Kiedy Jezus w czasie teraźniejszym. Kiedy tcha na nich Ducha Świętego, to w tym momencie, zobaczcie, to jest tak jak w Rodzaju, w Księdze Rodzaju 2:7. I Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza dech życia. I dokładnie to się samo tutaj dzieje. Teraz Jezus tcha, dmucha Ducha Świętego na uczniów i oni otrzymują życie. Ale jakie życie? Nowe życie. W mocy Ducha Świętego, tak? To jest nowe życie, które jest spójne, które jest posklejane, które opiera się na przebaczeniu i opiera się na pokoju. Także odtąd jedno z tych powołań jest takie, słuchajcie, że cokolwiek byś teraz nie robił, skoro Jezus tchnął na ciebie swojego ducha, musisz żyć jak nowy Adam i jak nowa Ewa. Nie jak stary Adam i stara Ewa, ale jak nowy Adam i jak nowa Ewa. A to też oznacza zaangażowanie, czyli praca, czyli służba. Zaangażowanie według darów, według potrzeb, zaangażowanie w twoim życiu rodzinnym, osobistym, jako chrześcijanin, ale też zaangażowanie w społeczność. Jesteśmy braćmi jedni drugich. To jest to, co, o czym Jan pisze w swoim pierwszym liście. Jesteśmy wspólnie braćmi i sobie nawzajem służymy. Także słuchajcie, to jest ciekawe w zasadzie w Ewangelii Jana, że uczniowie nie muszą czekać na dzień Pięćdziesiątnicy, ponieważ Jezus już dał im ducha, tak? Jezus tchnął na nich Ducha Świętego, tchnienie, które przywodzi na pamięć to pierwsze tchnienie Boga w nozdrze Adama. Teraz tchnął w swoich uczniów nowe życie. Nowe życie w społeczności z Ojcem, ponieważ on przyszedł do Ojca już teraz. Główną cechą tego nowego życia jest przebaczenie grzechów. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Także to jest jedna z tych rzeczy, na których polega służba Kościoła. Kościół też rozsądza i Kościół podaje dalej jakby przebaczenie Jezusa, tak? Podajemy przebaczenie Jezusa tym, którzy wyznają grzechy, tym, którzy są niestety Hitlerami i Stalinami tego świata. Nie dajemy przebaczenia, którym wstrzymacie, są zatrzymane, tak? Nie wszyscy mogą zyskać przebaczenie grzechów. Ale zobaczcie, Jezus jest nowym życiem w tym fragmencie i to, że przechodzi najpierw przez ścianę, a później przez drzwi, symbolizuje też, że jest w stanie pokonać wszelkie bariery. Tak, nie ma dla niego takich barier, które by były nie do pokonania. Jeśli się zastanawiamy, wow, czy Jezus dotrze do ciemności mojego serca, gdzieś do wnętrza mnie, czy mnie może przemienić? Oczywiście, że może, ponieważ Jezus po zmartwychwstaniu przechodzi przez wszelkie bariery i to On wychodzi z inicjatywą. To On nas szuka, On nas znajduje i to On nam ogłasza pokój i to On nas zapewnia o pokoju. I później apostoł Jan mówi w swoim pierwszym liście: umiłowani, Chrystus was kocha. Chrystus was kocha, On przychodzi do was, żeby zaszczepić i pielęgnować w was swoją miłość. Tak, to jest Jego służba w Jego nowym życiu, jako nowy Adam, jako Bóg i człowiek. Także to Jezus wychodzi z inicjatywą. I my, naśladując naszego Pana, będąc nowymi Adamami, nowymi Ewami, powinniśmy wychodzić z inicjatywą do świata. nazwałbym to w skrócie inicjatywą misyjną na różnych poziomach. Nie mówię, że teraz każdy ma się spakować, pojechać do Kongo, chociaż są miejsca, które są bardzo, gdzie jest bardzo potrzebne chrześcijańskie zaangażowanie, ale no, ta nasza inicjatywa powinna być różnoraka, według darów, według Bożych obdarowań. Tak? Uczniowie zawsze to, co powinni robić, to nieść światu zbawienie, które usuwa grzech. Czyli przebaczenie Boże, pokój Boży, tak? To jest nasze zadanie. I my mamy przechodzić przez ściany i przez drzwi. Nie próbujcie tego w domach. Nie próbujcie tego w domach. Mówimy tutaj o pewnym duchowym stanie, tak? Zobaczcie, to robimy w mocy Ducha Świętego i to Duch nas prowadzi. Mamy się po prostu nie zniechęcać, tak? Mamy się nie zniechęcać, ale mamy to po prostu robić. Mamy pokonywać bariery, aby dostawać się do ludzi. I to tak samo jak Jezus dostał się do serca człowieka, który się go wcześniej wyparł. Nie wiem, czy pamiętacie, ale 21 rozdział to jest jedna z najbardziej wzruszających historii o przebaczeniu, kiedy Jezus przychodzi do Piotra, który się go 3 razy zaparł. Więc Jezus musi go na końcu zapytać: miłujesz mnie, Piotrze? Na pewno mi miłujesz? Ale jesteś pewien, że mi miłujesz? Tak, Panie. No to teraz jesteś gotowy, żeby pójść i paść moje owieczki, żeby być moim sługą, tak? Także wspaniała historia przebaczenia. Zobaczcie, Jezus sam z inicjatywą wychodzi. Wiemy już, że ta inicjatywa też była w innym miejscu, bo Jezus mówi do apostołów, że szatan wyprosił, żeby ich przesiać. Natomiast no, Jezus się o nich modlił. No i niestety, jeden syn zatracenia wydaje się, że zginął, tak? Judasz. Ale Jezus wybawił Piotra. Jezus ze swojej inicjatywy utrzymał tego, którego miał w planach, że tak powiem, utrzymać, tak? Którego umiłował. Dobra, to teraz uczniowie zostali wzmocnieni, zyskali nowe życie i nastaje 3 oktawa w tej Biblii, w tej Ewangelii, przepraszam. Za chwilę w opisie spotkania z Tomaszem widzimy, jak bardzo potrzebne jest wzmocnienie wiary. Jak bardzo potrzebne jest wzmocnienie wiary. Pokój i przebaczenie wiążą się z wiarą. Dlaczego mamy tutaj opis Tomasza? I ja wiem, że u nas w naszym gdzieś tam w historii naszego języka zrodziło się takie powiedzenie niewierny Tomasz. I jakby ten Tomasz miał być rzeczywiście gorszy od wszystkich innych uczniów. Wcale nie, no bo wcześniej tamci uczniowie też mieli pewne problemy z wiarą. Bali się, byli zatrwożeni, zamknięci w izbie bez Jezusa, tak? Ale kiedy Jezus przychodzi, wszystko się zmienia. Następuje jakby utwierdzenie, tak? Utwierdzenie w wierze. Następuje utwierdzenie. No Tomasz z jednej strony mówi rzeczywiście, że dopóki nie zobaczy, nie uwierzy, ale momentalnie, kiedy widzi, to nawet nie chce dotknąć już, ale momentalnie jego duch się zmienia. Można powiedzieć, że duchowo przylgnął do Jezusa i nie potrzebuje już. Wystarczy mu słowo Pana, nie potrzebuje już naocznych, fizycznych znaków, tak? Także widzimy, Jezus znowu przychodzi, tym razem już wyraźnie przechodzi przez drzwi. Jeszcze, co ważniejsze, zna rozmowy swoich uczniów. Wiemy, że Jan bardzo lubi, nie? Jezus nie musi się modlić do Ojca, ponieważ i tak Ojciec wie, co Jezus chciałby mu powiedzieć i tak dalej. Jezus jest po prostu boski w Ewangelii Jana i tutaj też zna to, o czym już dyskutowali z Tomaszem, tak? Więc od razu im odpowiada na to, co usłyszał pod swoją fizyczną nieobecność. Był obecny jako Bóg, ale nie było go tam jako człowiek, tak? Także mamy tutaj przyjście Boże, boskie przymioty Jezusa. Także rzecz dzieje się kolejnego 8 dnia i Tomasz staje się symbolem, słuchajcie, wszystkich, którzy nie byli obecni przy inauguracji nowego życia. Czyli to jest nadzieja, Tomasz jest nadzieją dla nas wszystkich, tak? My tam nie byliśmy, my tam nie dotknęliśmy, my tam nie zobaczyliśmy, ale podobnie jak Tomasz, podobnie jak Wcześniej Maria Magdalena, która była odwrócona na razie od ogrodnika, musi się zwrócić do Niego z wiarą, aby właśnie otrzymać nowe życie i zapewnienie w tym nowym życiu. Oczywiście jeszcze jedna rzecz, taka uwaga, że ewangelista Jan akurat nam pokazał, że Tomasz wcześniej miał pewne wątpliwości. Tomasz miał wątpliwości co do tego, że Jezus panuje nad śmiercią. I to jest w 11 rozdziale. Mam nadzieję, że pamiętacie śmierć Łazarza. I teraz zobaczcie, od 11, 14 do 16. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie, Łazarz umarł. I raduje się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie. Lecz pójdźmy do niego. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współczniów, pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Byśmy już razem z Łazarzem tak legli. Czyli jakiś strach tam był. Jakaś taka odrobina wątpliwości, można powiedzieć, tak? Jeszcze raz pojawia się Tomasz w tej Ewangelii w 14 rozdziale, wersecie 5. Jezus mówi o drodze do Ojca, mówi, dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Jezus mówi, wiecie, gdzie ja idę, a Tomasz odpowiada, rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Tak, jest jakaś taka ciągle w nim wątpliwość, można powiedzieć. I właśnie myślę, że też między innymi po to ewangelista Jan zawarł tę postać tutaj w swojej Ewangelii, żebyśmy wiedzieli, że to jest rzecz, której trzeba się strzec. Wątpliwość. Jakaś wątpliwość słowa Jezusa. Tak, nie możemy sobie na to pozwolić. Powinniśmy wręcz to wypędzić z naszego serca i z naszych myśli, żeby pielęgnować jakąkolwiek wątpliwość w stosunku do Jezusa. Ja rozumiem, że wiele rzeczy w tym świecie, w naszym życiu jest niezrozumiałych. O wiele rzeczy pytamy się Boga i pytamy się innych. Ale no, nie wolno nam zwątpić w słowa Jezusa, tak? Nie wolno nam zwątpić w słowa Jezusa. Także wątpliwości, i wcześniej ewangelista Jan pokazał, że wątpliwości odnośnie słów Jezusa, i to jest ostrzeżenie dla Kościoła, tak jak dla Tomasza, który był tym kolejnym dopiero po Oktawie. My jesteśmy Kościołem, który po kolejnej Oktawie, można powiedzieć, czy po iluś oktawach dopiero powstał. Musimy wiedzieć, że wątpliwości są niebezpieczne, ponieważ wątpliwości doprowadziły niektórych uczniów do zawrócenia. 666. 666, wow. Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Tak? Niektórzy się zgorszyli, kiedy Jezus im powiedział, że mają go spożywać. Macie mnie jeść, jak ten chleb. I od tej pory w wątpliwościach niektórzy zawrócili i już z nim nie chodzili. Ale Tomasz jest tym pozytywnym obrazem. On szybko zawraca do wiary i momentalnie, słuchajcie, wcześniej nie było takiego wyznania w tej Ewangelii. Na jednym oddechu on mówi Pan mój i Bóg mój. Co to znaczy? W kontekście Starego Testamentu to tak, jak on by powiedział mój Jahwe i mój Elohim. Jahwe to jest ten Bóg bliski, Bóg przymierza, Bóg, który cały się oddał swojemu ludowi. Elohim to jest Bóg stwórca z pierwszego rozdziału Rodzaju. Pan mój, ten, który jest moim zbawcą, który zawarł ze mną przymierze i Bóg mój, czyli Bóg tego świata, który jest moim Bogiem. Tak, to jest jedno z najwspanialszych wyznań. My to tak znamy trochę jak taką mantrę, tak? Nie myślimy o tym, co to znaczy, ale to znaczy właśnie, że Pan mój, Bóg mój, Jahwe mój, mój Elohim. Bóg bliski, Bóg przymierza oraz Bóg stwórca całego stworzenia. Wydaje się, słuchajcie, i to chyba wielu komentatorów już wcześniej zauważyło w historii interpretacji w Kościele, że nawet Tomasz właśnie nie dotknął Jezusa, bo nie chodzi wcale o fizyczny kontakt, ale kontakt duchowy, kontakt wiary. Na poparcie tego niektórzy odnoszą się do 4 rozdziału Ewangelii Jana. Pamiętacie rozmowę Jezusa z kobietą. Jezus i Samarytanka. I słuchajcie, zawsze do tej pory w Biblii, kiedy mężczyzna spotykał się z kobietą przy studni, to się kończyło. Czym? małżeństwem i kontaktem fizycznym, tak? A tutaj się kończy kontaktem duchowym, tak? Jezus nie żeni się fizycznie z Samarytanką, ale wydaje się, wszystko na to wskazuje, że ona się do niego zwraca, nawraca. Ona go wiarą dotyka i staje się wierząca, tak? Chodzi właśnie w tej Ewangelii o jedność duchową. Chodzi o przylgnięcie, tak jak w małżeństwie fizycznie się przylega jedna osoba do drugiej, tak tutaj chodzi o przylgnięcie do Jezusa wiarą. I później mamy jeszcze te wersety, jakby takie podsumowanie tej Ewangelii, wersety 30-31, i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Słuchajcie, to jest nic innego jak zachęcenie dla nas wszystkich do pogłębiania wiary. Chodzi o tych, którzy już wierzą, lecz mogą mieć wątpliwości. Po prostu wszyscy musimy pogłębiać naszą wiarę. W jaki sposób? Przylgnąć do Jezusa jako Pana i Boga. Mój Elohim, mój Jahwe, mój Elohim. I chodzi o to, żeby ta nasza wiara, po co mamy zgłębiać te rzeczy? One są po to, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga. Czyli chodzi o zgłębianie naszej wiary, czyli aby ta wiara miała konkretną treść, żebyśmy wierzyli, byli o tym przekonani, że Jezus jest Mesjaszem, czyli kim? Zbawcą, Królem, i że jest Synem Boga, czyli Kyriosem, czyli jest Panem całego świata, jest nowym cesarzem nad wszystkim, tak? On jest naszym Królem, naszym Bogiem Przymierza, On jest Panem i Stwórcą nas, naszego nowego życia. Także ta księga, słuchajcie, jest spisana po to, żeby była świadectwem, któremu towarzyszy Duch Święty cały czas. Inaczej, słuchajcie, ta księga, po co my czytamy Ewangelię? Po co do niej ciągle wracamy? Ponieważ księga właśnie dla nas, i my to wiemy, powinniśmy wiedzieć jako reformowani, to właśnie księga, jesteśmy ludźmi księgi. Tak się mówiło zresztą po angielsku kiedyś, tak? Man of the book, tak? Jesteśmy ludźmi księgi, a księga jest właśnie sposobem działania Ducha Świętego, abyśmy wierzyli, aby nasza wiara wzrastała. I teraz słuchajcie, mamy do czynienia z nowym życiem i wydawałoby się, że już co nieco usłyszeliśmy, ale to nie jest wszystko, ponieważ właśnie dzisiaj tak to fajnie jest też poskładane w czytaniach, że Jan kontynuuje ten temat nowego życia w swoim pierwszym liście. Ja tylko wam krótko opowiem, co tam się dzieje, bo nie będziemy dzisiaj się w to zagłębiali. Jan kontynuuje właśnie te wątki nowego życia w swoim pierwszym liście, i to w czterech takich punktach. Nowe życie to jest odpowiedni stosunek do Chrystusa. Po drugie, to jest odpowiedni stosunek do grzechu. Po trzecie, posłuszeństwo względem przykazań Chrystusa. I po czwarte, miłość względem braci i sióstr w Kościele. To jest rodzina Chrystusa, słuchajcie. Ciekawe jest to, że Paweł używa innej metafory odnośnie Kościoła. Zazwyczaj mówi o Kościele jako ciele, gdzie my jesteśmy poszczególnymi członkami tego ciała. Jan mówi o rodzinie, braciach i siostrach zrodzonych z tego samego Boga, z tego samego Chrystusa. Także w tym pierwszym liście Jana autor rysuje nam jasny obraz ludzkości po Wielkanocy, a przede wszystkim jest to taki obraz, że chrześcijaństwo nie stanowi tylko jakiś zbiór dogmatów, idei. Chrześcijaństwo to Chrystus. Życie wieczne to Chrystus. Wieczny dawca życia. Chrześcijaninem jest ten, kto w nim mieszka, jak stwierdza 1 Jana 2,6. Tak? Jeśli nazywasz się chrześcijaninem, to znaczy, że mieszkasz w nim. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. To jest nowe życie. Wszelkie charakterystyki chrześcijanina muszą rozpoczynać się w osobie Jezusa Chrystusa. Dlatego też w 2,28 Jan zachęca nas. Teraz dzieci, trwajcie w Nim, abyście, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim, nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Należy do Chrystusa. Żyj z Chrystusem. Żyj codziennie w więzi z Chrystusem. Po drugie, mówiłem, że to jest odpowiedni stosunek do grzechu. Nowe życie to jest odpowiedni stosunek do grzechu. Ewangelia mówi, że nam przebaczono. Pierwszy list Jana mówi, że jeśli my twierdzimy teraz, że mamy z Nim społeczność, ale nie obchodzi nas grzech, czyli trwamy dalej w ciemności, kiedy lekceważymy właśnie świętość, sprawiedliwość, jesteśmy obojętni na grzech, wówczas nasze chrześcijaństwo jest kłamstwem. Ja wiem, że są tacy chrześcijanie, którzy już tak trochę eschatologicznie albo post-eschatologicznie mówią, a no to my już teraz jesteśmy w Chrystusie, to w sumie nie grzeszymy, to już te wszystkie grzechy się nie liczą. No. Z jednej strony to jest prawda w sensie prawnym, tak, ponieważ Chrystus nas usprawiedliwił, ale no ciągle to, co robimy, ma jak najbardziej wielkie znaczenie. Nie możemy, poznawszy miłość Chrystusa, po prostu nie możemy trwać w grzechu. Nawet jeśli te grzechy popełniamy, to czym prędzej powinniśmy je porzucać, od nich uciekać, je wyznawać, tak? I oczywiście, kiedy wyznajemy, On jest wierny i On nam przebacza. Momentalnie nam przebacza. Zobaczcie, nasze nabożeństwo tak wygląda. Mamy wyznanie grzechów i za chwilę jest ogłoszenie, jest absolucja. Momentalnie. Bóg nie zwleka. Dlaczego nie zwleka? No bo Chrystus. Chrystus jest tam przy Nim. Z Nim. Nim, tak? Się złączył z Bogiem i momentalnie. Momentalnie nam Bóg odpuszcza, tak? Momentalnie nam odpuszcza, dlatego mamy pokój, możemy mieć pokój, o ten pokój powinniśmy zabiegać. Czy jeśli zgrzeszymy, nie trwaj w grzechu, bo to cię umęczy. Porzucaj, wyznawaj i zyskaj pokój, tak? Trzecią cechą jest słuchanie z wiarą, czyli posłuszeństwo. Słuchajcie, to jest jedna z mega ważnych rzeczy. Jeśli my jako rodzice nie uczymy posłuszeństwa dzieci, to naprawdę żeśmy się rozminęli jak pociągi, które jadą w dwie różne strony, żeśmy się rozminęli z chrześcijaństwem. Jeśli nasze wychowanie nie opiera się na wbijaniu, wpajaniu posłuszeństwa, to nie mamy o czym mówić, no bo to mówię, no posłuszeństwo jest jednym z podstawowych rzeczy w ogóle życia z Bogiem, chrześcijańskiego życia. Na tym polega przylgnięcie do kogoś, słuchanie z wiarą. Tak, jeśli kochasz kogoś, to siadasz i go słuchasz, tak? Słuchasz Jezusa, jak go kochasz, tak? Siadasz i on do ciebie mówi, a ty go słuchasz. I czwartą cechą jest miłość względem braci i sióstr. I to jest, słuchajcie, to jest jedna, można powiedzieć, z najtrudniejszych rzeczy chyba naszego chrześcijańskiego życia. Chociaż one są wszystkie połączone, bo Jan mówi, jeśli mówisz, że miłujesz Boga, a nie kochasz braci, no to figa z makiem. Tak naprawdę nie kochasz Boga, albo jeszcze nie nauczyłeś się kochać właściwie Boga. Zobaczcie, miłowanie, co to jest miłość? Miłowanie to jest właśnie niezasłużona łaskawość, miłosierdzie, niezasłużona empatia, tak? To są te rzeczy, tak? To są koncepcje, które są bardzo obce dla współczesnego świata. Rzadko się zdarza, jak to mówi sam Jezus, by ktoś oddał życie za przyjaciela. Tak? Ale On oddał za nas życie, kiedy byliśmy jeszcze niesprawiedliwi. Także Chrystus uczynił coś o wiele, wiele większego niż te wszystkie nasze ludzkie miłości razem wzięte. Tak? I oczywiście, kiedy my zrozumiemy miłość Chrystusa, to nasza miłość względem innych powinna być podobna, czyli kocham Go, pragnę Jego dobra, choć wszystko, co do tej pory uczynił, zasługuje na potępienie ze strony ludzi i świata. Tak? To jest miłość Boża, tak? To jest niezasłużona miłość, tak? Chrystus umiłował właśnie w ten sposób, że żadnemu z tych, ilu uczniów było tak naprawdę przy krzyżu, pamiętacie w Ewangelii Jana? Jednego już nie było, a 10 uciekło. Ale zobaczcie, Chrystus umiłował, też Piotra umiłował, tak? Pomimo tego, że tylko Jan tam był. Zobaczcie, Chrystus umiłował w ten sposób, że żadnemu z tych, którzy go po drodze zawiedli, nie odpłacił pięknym za nadobne, jak to się mówi. To teraz ja ci po zmartwychwstaniu pokażę, kto jest Panem. No nie. Nie? Chrystus nie odpłacił nam zawodem za zawód, potwarzą za potwarz, obelgą za obelgę. Nie, to w Ewangelii Mateusza, Ewangelia Mateusza nas uczy, że, i mówiłem o tym ostatnim razem, że złodobrem zwycięża i to zrobił Chrystus, nie? Nie obelgą za obelgę, ale nie potwarzą za potwarz, tak? Także nie stwierdził Chrystus w którymś momencie, dobra, koniec tych poświęceń, bo inni nic nie robią. Nie? Czasem ja też, chyba każdy z nas ma trochę taki charakter, że już chcielibyśmy, żeby w końcu ta osoba, która stoi przy nas się ruszyła i coś zrobiła, nie? No ale jak ja to widzę, to voilà, inicjatywa należy do mnie przede wszystkim. Jeśli ty to widzisz i możesz to zrobić, to zrób to. Z drugiej strony jeszcze Jan kilkakrotnie pokaże nam w liście, że koncentrowanie się na zawodach, jakich doświadczamy od innych, na rozczarowaniach, prowadzi do rozgoryczenia, które z kolei może prowadzić do porzucenia troski o innych, a w rezultacie nawet do nienawiści. Tak, brak czynienia dobra, bym powiedział, zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że prowadzi do nienawiści. Dlatego czytamy w trzecim rozdziale takie zatrważające słowa, bo Jan nam tam przypomina, żebyśmy przypadkiem nie zachowali się jak Kain wobec Abla. Także Jezus, tutaj można powiedzieć, Jan zwraca nam uwagę na fakt, że miłość Chrystusowa nie przychodzi nikomu z nas ani naturalnie, ani łatwo. Dlatego ja powtarzam to trochę jak mantra i będę to dalej utrzymywał, że jeśli mówimy o trzech głównych cnotach chrześcijańskich, to z nich najtrudniejsza jest miłość. I dlatego ona stoi jako trzecia. Wiarę zyskujemy wcześniej jako dzieci. Dziecko ufa matce, tak, że może przykleić się do piersi i ma w tym jakby spełnienie, tak? No nadzieja jest już kolejnym krokiem, ale miłość, słuchajcie, miłość Chrystusowa, ja bym powiedział, to jest wyższa szkoła latania, tak? To jest czynienie często, to wychodzenie z inicjatywą wbrew złu, które jest wokół nas i wbrew złu i przykrościom, które doświadczamy od innych ludzi. A jednak to jest właśnie kierunek nowego życia, o którym mówi nasz Pan. I to jest kierunek naszej misji. Tak, Jezus tchnął na nich, tchnął na nas swego ducha i w tej mocy mamy iść i to nowe życie pokazywać, ogłaszać, tak żeby inni go doświadczali. Amen. Pomódlmy się.